Dzień dobry. Pełną, opatrzoną ilustracjami wersję tego nagrania można zobaczyć na kanale Sztuka Subiektywnie w serwisie YouTube. Myśląc o motywach i tematach w sztuce, najczęściej odwołujemy się do mitologicznych lub biblijnych skojarzeń, posiłkujemy się wiedzą z zakresu historii, biografii wybitnych postaci. Staramy się dostrzec źródła artystycznej inspiracji z jak najszerszej perspektywy. A co jeśli weźmiemy do ręki lupę i przyjrzymy się istotom, które zajmują swoje miejsce w dziejach sztuki, ale są tak bardzo mało widoczne? Tym razem chciałam zwrócić uwagę na owady i pajęczaki. Ich obecność w licznych dziełach sztuki powoduje, że warto im się przyjrzeć trochę uważniej. W języku potocznym często używamy pojęcia robak, które słownik języka polskiego definiuje jako drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie. Potocznie mianem tym określa się większość owadów. Jednakże wielka ich różnorodność prowadzi do rozmaitych skojarzeń oraz często skrajnie odmiennego traktowania ich symbolicznych i alegorycznych znaczeń. Warto przyjrzeć się żukokształtnym, a przede wszystkim rodzajowi chrząszczy z rodziny poświętnikowatych, znanych pod nazwą skarabeuszy. Te niewielkie żuki kojarzą nam się przede wszystkim z czasami starożytnego Egiptu. Czczone były jako wcielenie bóstwa nazywanego Hepri. Przedstawienia skarabeuszy wykonywano z drewna, kamienia, ceramiki. Widziano je jako symbole ponownych narodzin. Miały zapewnić długie, spokojne życie, ale równocześnie możliwość odrodzenia się po śmierci. Dlatego też liczne skarabeusze należą do częstego wyposażenia grobowców. Od trzeciego tysiąclecia przed naszą erą traktowano skarabeusze jako swego rodzaju amulety. Nierzadko komponowano z nich także formy biżuteryjne i ornamentalne. Prezentowany skarabeusz pochodzi z VIII wieku przed naszą erą i upamiętnia zwycięstwo Szabaki, jednego z faraonów okresu późnego Nowego Państwa. Wykonany z kamiennego łupka owad ma niecałe 10 cm długości. Na spodzie pokryty jest pismem hieroglificznym. W okresie średniowiecza przedstawienia owadów i pajęczaków możemy odnaleźć przede wszystkim w bestiariuszach. Były to bogato zdobione iluminacjami księgi, zawierające wykładnię dydaktyczną wiedzy o świecie zwierzęcym, zarówno tym realnym, jak i wyobrażonym. Autorzy bestiariuszy notowali najczęściej duże zwierzęta – jelenie, łosie, psy, a także te pochodzące ze świata nierealnego, takie jak jednorożce. Niewiele miejsca poświęcali owadom, ponieważ najczęściej z tradycji biblijnej wynikało, że te najdrobniejsze stworzenia, szczególnie te żyjące pod ziemią, związane są ze światem zmarłych i nieczystymi mocami. Jednakże w bestiariuszu Anny Welsh, pochodzącym z początku XV wieku, możemy znaleźć mrówki. Malarz-iluminator uchwycił je podczas pracy wokół mrowiska. To odwołanie koresponduje z biblijną Księgą Przysłów, która wskazuje na to, że mrówki są symbolem pracy, odpowiedzialności i łączą się z pewną umysłowością, która charakterystyczna jest także dla ludzi. W średniowieczu łączono mrówkę także z pobożnością, czyli stałością w wyznawaniu wiary i skrzętnym przestrzeganiem reguł. W zestawieniu symboliki chrześcijańskiej siostra Dorothea Foster wskazuje także, że mrówki mogą być symbolem świata zmarłych, ponieważ mogły być umieszczane w przedstawieniach na cmentarzach wczesnochrześcijańskich. W czasach nam bliższych z taką koncepcją mogą korespondować dzieła autorstwa Salvadora Dalego. Surrealistyczną wizję, łączącą marzenie senne z przywidzeniem, z wyobraźnią, odnajdziemy w filmie Pies andaluzyjski autorstwa Luisa Buñuela, który wspólnie z Salvadorem Dalim w 1929 roku wykreował fantastyczną wizję. Równolegle z pracą nad filmem Dali stworzył cykl prac o charakterze kolażowym. Niewielka, wykonana na sklejce praca pokazuje skupisko mrówek, które kłębią się w dwóch punktach i równocześnie w dolnym, prawym rogu fragment kobiecego aktu. To zestawienie ludzkiego ciała i mrówek łączy się z wizją drobiazgowego, biologicznego porządkowania świata. Na granicy mrocznych i drastycznych rozstrzygnięć mamy równocześnie pewną formułę żartu, która prowadzi nas także ku skojarzeniom czysto polskim, naszym, łączącym ten motyw z literackim, dotyczącym mrówek i telimeny. W tej konwencji praca nabiera zdecydowanie frywolnego charakteru. Motyw mrówek w twórczości Salwadora Dalego będzie się pojawiał jeszcze niejednokrotnie. Artysta będzie kontynuował ten wątek w kolejnych swoich pracach, między innymi w najsłynniejszym dziele wykonanym w 1931 roku, zatytułowanym Trwałość pamięci. Na pierwszym planie pojawi się zegarek. W tym zegarku zagoszczą mrówki. Aby spojrzeć czułym okiem malarzy na bogactwo form owadów i pajęczaków, należałoby wrócić do czasów baroku. Jan Bruegel starszy, kolejny z wielkiego rodu twórców flamandzkich, specjalizował się w martwych naturach. Jego dzieła skomponowane były zazwyczaj z kwiatów. Ustawione w niewielkich wazonach, na ciemnym tle, pokazywały mnogość form, gatunków i kolorów. Artysta traktował ten zbiór jako swego rodzaju zielnik. Wszystkie kwiaty są w pełnym rozkwicie, lub też artysta pokazywał ich różne stadia, od pąka przez kwiat po więdnące płatki. Bukiet ułożony z roślin, które kwitną o różnym czasie w ciągu roku, stanowi kwintesencję myślenia o całości świata. Wszystkie najpiękniejsze formy zbierają się w jednym i tworzą jedną doskonałą całość. Ale także ona jest ulotna. Obumierające piękno to jeden z tematów związanych z koncepcją vanitas. Wszystko przemija, wszystko się kiedyś kończy. Zatem artysta pokazuje nam zarówno zwodnicze piękno tego świata, jak i to, co przed nami nieuchronne. Wróćmy jednak do owadów. Jeśli przyjrzymy się bliżej dziełu Bruegla, znajdziemy na nim mnóstwo żywych stworzeń. Większość z nich ukryta jest pomiędzy liśćmi, pąkami, schowana za wazonem. Występują ich na obrazach dziesiątki. Według różnych koncepcji mamy tutaj do czynienia z formą ożywienia martwej natury, wprowadzenia iluzji życia i ruchu, a także licznych i symbolicznych odniesień do zwierząt, które zasiedlają naszą planetę. Mamy zatem mrówki, robotnice, pilnie przestrzegające zasad, pracowite miododajne pszczoły, które cenione były już w czasach antycznych. Zoologowie i bartnicy antyczni twierdzili, że pszczoły rodzą się w kwiatach. Ich zdaniem kielichy kwiatowe stanowiły kolebkę tego gatunku. Jednak najbardziej pszczoły doceniane były za miód. Miód i jego słodycz zastępowały nieznany jeszcze w tamtych czasach cukier. Pszczoła to zatem także pracowitość i słodycz życia. Nic dziwnego, że ten doceniany owad mógł znaleźć się także w rozwiązaniu heraldycznym, czyli w symbolu rodziny Barberinich, do której należał papież Urban VIII. W jego herbie znajdowały się trzy pszczoły na niebieskim tle. Dopełnieniem pola heraldycznego były klucze piotrowe i tiara. Liczną reprezentację pszczół możemy odnaleźć w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie. Tu pod okiem Giovanniego Lorenza Berniniego, jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy dziejów, wybitnego artysty doby baroku, powstały liczne realizacje zaznaczone herbem papieskim. Do nich należy m.in. baldachim nad konfesją i grobem Świętego Piotra. Ta 34-metrowa konstrukcja uważana była przez długi czas za jedną z największych budowli tego rodzaju na świecie i do tej pory uważana jest za największą budowlę wykonaną z brązu. W baldachimie, u jego szczytu, znajdują się przedstawienia herbów papieskich umieszczone w polach lambrekinu. Kiedy powstawało to dzieło, Bernini miał 25 lat. W jego młodym umyśle powstała bardzo nowoczesna i bardzo odważna wizja. Potężna konstrukcja, wsparta na czterech skręconych kolumnach, pokrytych wicią roślinną i ornamentem. Zwieńczona była potężnym baldachimem, wysoko ujętym i zwieńczonym krzyżem. Ten bogaty pomysł barokowy w wykonaniu Berniniego zyskał sobie wielu naśladowców i do dziś bywa jeszcze cytowany. Powstałe po 1633 roku dzieło było w pewien sposób kontrowersyjne, ponieważ do jego budowy użyto metalu przetopionego z antycznego wystroju rzymskiego Panteonu. Także w polskiej tradycji mamy liczne dzieła, które wiążą nas z tradycją pokazywania owadów i pajęczaków. Do nich niewątpliwie należy Dziwny Ogród Józefa Mehofera, artysty reprezentującego polską secesję, związanego z tradycją młodopolską. Ten wybitny polski malarz, witrażysta, grafik był jedną z najbardziej wyrazistych postaci swojej epoki. Był uczniem Jana Matejki, a następnie nauczycielem kolejnego pokolenia twórców. Jego wielkie dzieło, należące do kategorii nazywanej Ogród Rozkoszy, byłoby proste do rozwikłania, gdyby nie wielka ważka, odrealniony, przeskalowany stwór o wyraźnym charakterze nawiązującym do idei witrażu wydaje się nie pasować do tej wyglądającej naturalnie sceny. Artysta przedstawił swoją żonę, Jadwigę, przechadzającą się po owocowym sadzie. Towarzyszy jej syn artysty, mały Zbigniew. W tle widać ubraną w strój regionalny piastunkę dziecka. Obraz można traktować jako alegorię czasu. Mamy trzy pokolenia. Dziecko, matkę i piastunkę, która reprezentuje ostatni okres życia. Artysta zatem zatrzymuje w czasie to, co najcenniejsze, to, co najbardziej kocha, wizję idylliczną. Z tą wizją znakomicie koresponduje ważka jako symbol nieskończoności, odnowy, aktywności. Kojarzony także z nieśmiertelnością i odnową po złych czasach. Ważkę traktujemy w sztuce podobnie jak przedstawienie motyla. Wychodząc z kokonu, rozwija się i budzi do nowego życia, zatem nie dziwią przedstawienia motyla zestawione z tradycją tematyczną zmartwychwstania. Ważka Mehofera traktowana jest jako swego rodzaju memento, jest też odniesieniem do kategorii vanitas. Jednakże Agnieszka Morawińska wskazuje w jednym ze swoich artykułów, że Mehofer widział w tym owadzie głównie symbol słońca, symbol jasności i traktował to przedstawienie jako z natury optymistyczne. Zgodnie z tą koncepcją ważka jest strażnikiem czasu doskonałego. Jest pewnością, że nic w tym czasie nie ulegnie zmianie i zniszczeniu. Staje się swego rodzaju strażnikiem wspomnień. Okres młodopolski to czas czerpania z doświadczeń minionych epok, uważne studiowanie przekazów, znaków i symboli. Przedstawianie ukrytych treści w dziele sztuki dało nazwę całemu kierunkowi – symbolizm. Do tego kręgu zalicza się także Dziwny Ogród Mehofera. Interesującym źródłem inspiracji, które pobudzało twórczość artystyczną związaną z przedstawieniami owadów, była literatura. Od VI wieku przed naszą erą, od czasów bajek Ezopa, często w kulturze pojawiały się odniesienia do metaforycznych opowieści, których to pod postacią zwierząt ukrywano ludzkie przywary. W XIX wieku dobrze znane były ilustracje Jeana Gerarda, znanego jako Granville, do bajek La Fontaine'a. Z tej tradycji wzrasta także polska literatura XX wieku i wiersze skierowane do dzieci, bogato ilustrowane m.in. przez Jana Marcina Szancera. Ten znakomity grafik, ilustrator książek dla dzieci, współpracownik i przyjaciel Jana Brzechwy, znany jest z graficznego opracowania takich pozycji jak Akademia Pana Kleksa, baśni Andersena, satyry Krasickiego czy opracowanie nowej szaty graficznej dla Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Jedną z ostatnich prac Szancera było przygotowanie rysunków do zbioru Oto bajka, wydanych w latach 70. XX wieku. Artysta przy użyciu patyczka, piórka i tuszu wykreował na papierze postać pchły szachrajki. Nakreślona szybką, delikatną kreską, jest pełna wdzięku i powabu, daleka od wizerunku natrętnego insekta. Artyści chętnie korzystali z motywów drobnych zwierząt, wydawały się one najbardziej odpowiednie i najlepiej powiązane z dziecięcą wrażliwością. Polska graficzka, malarka, ilustratorka książek Olga Siemaszko niejednokrotnie sięgała po ten temat swojej twórczości. Malarka współpracowała z Janem Marcinem Szancerem w Świerszczyku i wydawnictwie Czytelnik, tworząc niezliczone wersje różnego rodzaju gąsienic, żuczków, motyli i waszek. Ciekawym motywem w przedstawieniu małych zwierząt jest motyw pająka. Z czasów starożytnej Grecji pochodzi mityczna opowieść o Arachne, wyjątkowo uzdolnionej tkaczce, która ośmieliła się stanąć w szranki z samą Ateną. Bogini obrażona zuchwałością i biegłością pracy Arachne rozdarła jej dzieło. Dziewczyna z rozpaczy powiesiła się, a targana wyrzutami sumienia Atena zamieniła ją w pająka. Stąd też przekonanie, że pajęczyna jest nicią, którą przedła w dawnych wiekach Arachne. Konotacje pająków w sztuce są różne. Z jednej strony mamy tradycję biblijną, która wskazuje na kruchość i ulotność ludzkiego losu, który pęka jak delikatna nić. Takie odniesienie znajdziemy m.in. w Księdze Hioba. Ale równocześnie też pająk widziany jest jako swego rodzaju zabobon, zapowiedź nieszczęścia, które czai się w każdym ciemnym zakątku. W tym kontekście wyjątkowo interesująca może być realizacja, interpretacja tego motywu w twórczości Louis Bourgeois, amerykańskiej artystki zmarłej dekadę temu. Jednym z często podejmowanych przez nią wątków była postać pająka, konstruującego swoją wielką sieć. Zdaniem rzeźbiarki, zwierzę to miało wzbudzać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Było swego rodzaju odwołaniem do mitycznego świata spokoju i miało uosabiać spokój związany z postacią matki artystki. Jedną z najbardziej znanych rzeźb artystki, łączącej wątki surrealizmu, abstrakcjonizmu ekspresyjnego i postminimalizmu, jest Matka, gigantyczny, ponad 9-metrowej wysokości pająk, stojący na 8 odnóżach. Pierwotna jego wersja wykonana była ze stali, marmuru i znajduje się w zbiorach Galerii Tate. Na jej podstawie autorka wykonała jeszcze 6 kopii, tym razem z brązu. Jedna z nich znajduje się przed Muzeum Guggenheima w Bilbao. Ten monstrualny pajęczak ogarnia przestrzeń, tworzy metaforyczny namiot, pod którego kopułą schronić się może każdy, w którego przestrzeń mogła wejść autorka Louise Bourgeois. Oglądając zatem świat małych żyjątek oczami artystów, widzimy zarówno te drobne, ledwo widoczne, jak i przeskalowane, zajmujące naszą przestrzeń i naszą świadomość. Te, które nas straszą, ale i te, które się do nas figlarnie uśmiechają z licznych ilustracji i obrazów. Oraz te, które stają się niemalże matematyczną zagadką. Bo ile jest owadów ukrytych w obrazie Bruegla? Jak liczne są motyle, ważki, ćmy, biedronki w obrazach mistrzów martwej natury niderlandzkiej i flamandzkiej. Może są namalowane tylko po to, żebyśmy dłużej zatrzymali się przed obrazem i poświęcili mu znacznie więcej niż tylko jedno mgnienie naszego oka.